Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Herberta George'a Wellsa Wehikuł czasu. Czyta Leszek Filipowicz. Rozdział pierwszy. Podróżnik w czasie, tak bowiem wypada go nazwać, wyjaśniał nam oto pewien niezwykły problem. Jego szare, lśniące oczy błyszczały, a twarz, blada zazwyczaj, ożywiła się rumieńcem. Ogień na kominku palił się jasno, a łagodne światło srebrnych lamp w kształcie lilii odbijało się w perełkach napoju musującego w szklankach. Fotele, wykonane według projektu gospodarza, miast stanowić po prostu wygodne siedzenie, obejmowały nas i tuliły. Panowała tu atmosfera poobiedniego błogostanu, kiedy to myśli biegną z pewnym wdziękiem, wolne od więzów ścisłości. Tak też biegły i jego myśli w ciągu wykładu, którego kolejne punkty podkreślał niejako cienkim, wskazującym palcem, podczas gdyśmy siedzieli i niedbale podziwiali jego gorące przejęcie się tym, jakieśmy sądzili nowym paradoksem i niezwykłe bogactwo jego umysłu. Zważcie dobrze, mówił. Zmuszony bowiem będę przeciwstawić się pewnym powszechnie uznanym pojęciom. Geometria na przykład, której uczyliście się w szkołach, jest oparta na błędnym założeniu. Czy nie jest to zagadnienie zbyt poważne, abyśmy się tutaj nim zajmowali? Zapytał rudowłosy Philby, człowiek wygadany, co się zowie. Ani myślę żądać od was, byście przyjmowali cokolwiek bez dowodów. Wkrótce zgodzicie się ze mną z pewnością, że linia matematyczna, linia o wymiarach zero, nie istnieje w rzeczywistości. Uczyliście się przecież tego. Nie istnieje płaszczyzna matematyczna. Są to pojęcia abstrakcyjne. Wszystko to prawda, rzekł psycholog. Nie istnieje także realnie sześcian o wymiarach długości, szerokości i grubości, czyli wysokości. Z tym się już nie zgodzę, powiedział Philby. Wszak bryła może istnieć. No, wszystkie ciała materialne... Takie jest powszechne mniemanie, ale poczekaj chwilkę. Czy może istnieć sześcian momentalny? Nie rozumiem, rzekł Philby. Czy może istnieć sześcian, który nie trwałby ani jednej chwili? Philby zamyślił się. Oczywiście, ciągnął dalej podróżnik po krainie czasu. Każde materialne ciało rozciągać się musi w czterech kierunkach i posiadać długość, szerokość, grubość i trwanie. Jednakże przyrodzona nieudolność naszego ciała, którą wam zaraz wyjaśnię, skłania nas do przeoczenia tego faktu. W rzeczywistości istnieją cztery wymiary. Trzy, które nazywamy trzema płaszczyznami przestrzeni i czwarty czas. Istnieje jednak tendencja do stawiania nieuzasadnionej granicy pomiędzy trzema poprzednimi wymiarami, a ostatnim, ponieważ tak się dzieje, że nasza świadomość biegnie bez przerwy w jednym kierunku po linii tego właśnie ostatniego wymiaru od początku do końca naszego życia. Jest to, odezwał się pewien bardzo młody człowiek, usiłując zapalić nad lampą cygaro, jest to najzupełniej jasne. Otóż jest to szczególnie zadziwiające, że się tak powszechnie lekceważy ten fakt, ciągnął dalej podróżnik z odcieniem lekkiej wesołości. Oto według mnie istota czwartego wymiaru. Natomiast wielu ludzi prawi o czwartym wymiarze, nie wiedząc, co to znaczy. A tymczasem jest to tylko odmienny sposób patrzenia na czas? Nie ma bowiem żadnej różnicy pomiędzy czasem a którymkolwiek z trzech wymiarów przestrzeni, oprócz tej, że nasza świadomość dąży po linii tego właśnie czwartego wymiaru. Sporo jednak głupców błędnie sobie to pojęcie tłumaczy. Słyszeliście wszyscy, co oni wygadują o czwartym wymiarze?
Ja nie słyszałem, rzekł burmistrz z prowincji.
Rzecz się ma po prostu tak. Przestrzeń, jak utrzymują nasi matematycy, ma jakoby trzy wymiary, które można by nazwać długością, szerokością i grubością i daje się zawsze określić stosunkiem do trzech płaszczyzn, z których każda leży pod kątem prostym do pozostałych. Lecz pewni zajmujący się filozofią ludzie zapytali. Dlaczego tylko trzy wymiary? Dlaczego nie jeden jeszcze kierunek pod kątem prostym do trzech pozostałych? I starali się nawet stworzyć geometrię czterowymiarową. Przed miesiącem profesor Szymon Newcomb miał o tym wykład w Nowojorskim Towarzystwie Matematycznym. Wiecie, jak na płaskiej powierzchni, która ma tylko dwa wymiary, przedstawiamy rysunek bryły trójwymiarowej? Otóż niektórzy wierzą, że za pomocą modeli trójwymiarowych będą mogli analogicznie przedstawić ciała czterowymiarowe, jeśli tylko owładną perspektywą przedmiotu. Czy pojmujecie?
Tak sądzę, mruknął burmistrz z prowincji i zmarszczywszy brwi, pogrążył się w zamyśleniu, poruszając wargami, jak gdyby wymawiał tajemnicze słowa.
Tak, zdaje mi się, że teraz już rozumiem, powiedział po niejakim czasie z twarzą najwyraźniej wypogodzoną. No dobrze. Nie przypominam sobie, czy mówiłem już wam, że przez pewien czas zajmowałem się geometrią czterowymiarową. Niektóre z moich wyników są zadziwiające. Weźmy na przykład portret tego samego człowieka w 8 roku życia, 15, w 17, 33 i tak dalej. Wszystko to są jakby przekroje, jakby trójwymiarowe wyobrażenia istoty czterowymiarowej, która jest tworem stałym i niezmiennym. Uczeni, mówił dalej podróżnik po namyśle, potrzebnym dla lepszego sprecyzowania przedmiotu, wiedzą dobrze, że czas jest tylko rodzajem przestrzeni. Oto znany powszechnie wykres, zapis pogody. Krzywa, którą pokazuje, ma wskazywać wahania barometru. Wczoraj rtęć stała wysoko, w ciągu nocy opadła, dziś z rana podniosła się znowu i podnosi się nadal aż do obecnej chwili. Z pewnością rtęć nie kreśli tej krzywej w żadnym z wymiarów przestrzeni znanych powszechnie, natomiast kreśli niewątpliwie taką krzywą, która, jak możemy wywnioskować, przebiega wzdłuż wymiaru czasu. Jeśli jednak, odezwał się lekarz, patrząc uporczywie na płonące węgle, czas jest rzeczywiście czwartym wymiarem przestrzeni, to dlaczego jest i był uważany za coś zupełnie odrębnego? I dlaczego nie możemy się poruszać w czasie tak, jak się poruszamy w każdym innym wymiarze przestrzeni? Czy jest pan tak bardzo pewien, że możemy swobodnie poruszać się w przestrzeni? Możemy poruszać się dowoli, na prawo i lewo, w tył i w przód. I tak ludzie poruszali się zawsze. No, przypuszczam, że mamy swobodę ruchów w dwóch wymiarach. A jak poruszać się w górę i w dół? Tu krępuje nas ciążenie.
Niezupełnie, rzekł lekarz. Mamy przecież balony.
Ale przed wynalezieniem balonów, jeżeli pominiemy wymagające wysiłku podskoki oraz nierówności gruntu, człowiek nie mógł się swobodnie poruszać w kierunku pionowym.
Zawsze jednak mógł poruszać się cokolwiek w górę i w dół, rzekł lekarz.
No, łatwiej. Daleko łatwiej w dół niż w górę.
Ale nie jest pan w stanie poruszać się w czasie, wyjść z chwili obecnej.
I tu właśnie pan się myli, kochany panie. Cały świat ma mylne wyobrażenie pod tym względem. Ustawicznie uciekamy od chwili bieżącej. Nasz byt umysłowy, który jest niematerialny i nie ma wymiarów, porusza się w wymiarze czasu z jednostajną szybkością od kolebki do grobu. No zupełnie tak, jakbyśmy nieustannie schodzili w dół, rozpocząwszy nasze istnienie na wysokości 50 mil nad ziemią.
Największa jednak trudność w tym, przerwał psycholog, że mogąc się poruszać w każdym kierunku przestrzeni, nie jest pan w stanie poruszać się w czasie.
To jest właśnie sedno mego wielkiego odkrycia.
Nie ma pan jednak racji mówiąc, że nie możemy poruszać się w czasie. Jeżeli na przykład żywo przypominam sobie jakiś wypadek, to wracam myślą do chwili, w której się wydarzył. Staję się wówczas nieobecny. Robię na chwilę skok wstecz. Nie możemy zapewne zatrzymywać się w czasie na dłużej, podobnie jak człowiek dziki lub zwierzę, nie może się utrzymać na wysokości 6 stóp nad ziemią. Ale człowiek cywilizowany stoi pod tym względem wyżej od dzikiego. Wbrew sile ciążenia może wznieść się w górę balonem.
Dlaczegoż więc nie miałby mieć nadziei, że zdoła wreszcie zatrzymywać
lub przyspieszać swój bieg w czasie, lub nawet zawracać i puszczać się w inną drogę? O, co do tego, zaczął Filby, to jest już...
Dlaczego nie? Przerwał mu podróżnik po krainie czasu.
Sprzeciwia się to rozumowi, rzekł Filby.
Jakiemu rozumowi? Zagadnął podróżnik.
A argumentami możesz pan dowieść nawet, że czarny jest biały i odwrotnie, rzekł Filby. Lecz przekonać mnie pan nie zdołasz.
Być może, rzekł podróżnik.
Zaczynacie już jednak spostrzegać teraz cel moich dociekań w geometrii czterowymiarowej? Od dawna już świtał mi pomysł machiny.
Do podróżowania w czasie?
Wykrzyknął bardzo młody człowiek.
Tak. Do odbywania podróży w każdym kierunku czasu i przestrzeni, w jakim tylko jadący udać się zechce.
Filby zaczął się śmiać.
Robiłem już eksperymenty, rzekł podróżnik.
O, jakżeby się taka machina przydała historykowi, zauważył psycholog. Nie jeden mógłby cofnąć się daleko w przeszłość i sprawdzić powszechnie przyjętą historię bitwy pod Hastings.
Czy myślisz, że zwróciłby kto na ciebie uwagę? Rzekł lekarz.
Przodkowie nasi nie bardzo się rwali do anachronizmów.
Można by się uczyć greki z ust samego Homera lub Platona, zauważył bardzo młody człowiek.
I bez wątpienia zatrzymano by cię przy pierwszym egzaminie, bo przecież uczeni niemieccy tak udoskonalili już Grekę.
W każdym razie na tej drodze jest przyszłość, powiedział bardzo młody człowiek. Dobra myśl. Można by oddać kapitały na procent i puścić się na złamanie karku.
Na poszukiwanie społeczeństwa, zauważyłem, zbudowanego na zasadach komunistycznych.
Co za szalone dziwactwa, zaczął psycholog.
I mnie się tak zdawało, to też postanowiłem nikomu nic nie mówić, zanim
nie sprawdzę za pomocą doświadczenia, podchwyciłem,
więc istotnie zamierzasz próbować tego?
Eksperyment, krzyknął Filby, któremu zaczęło się już mącić w głowie. W każdym razie obejrzyjmy ten eksperyment, powiedział psycholog, chociaż to i tak wszystko są bzdury.
Podróżnik po krainie czasu uśmiechnął się do nas. Z uśmiechem też włożył ręce do kieszeni spodni i wyszedł z wolna z pokoju. Słyszeliśmy, jak człapią jego pantofle w długim korytarzu, który prowadził do laboratorium. Psycholog spojrzał na obecnych.
Ciekaw jestem, czy co też zmajstrował.
Jakąś kuglarską sztuczkę lub coś podobnego, rzekł lekarz. A Filby zaczął opowieść o magiku, którego widział w Bursiem, lecz nim skończył wstęp do opowieści, podróżnik w czasie wrócił i nic nie wyszło z anegdoty Filbiego. Podróżnik w czasie trzymał w ręku połyskujący przedmiot. Był to mechanizm metalowy, niewiele większy od małego zegarka, a wykonany bardzo misternie z kości słoniowej i jakiejś przezroczystej, krystalicznej substancji. Zmuszony teraz będę opowiadać jasno i zwięźle o tym, co nastąpiło, zanim podróżnik nie udzieli swych wyjaśnień, gdyż wszystko to było doprawdy niewiarygodne. Podróżnik wziął jeden ze znajdujących się w pokoju ośmiokątnych stolików i umieścił go blisko ognia, oparłszy obie jego nogi na dywanie przed kominkiem. Na stoliku postawił mechanizm, przysunął krzesło i usiadł. Na stole oprócz machiny stała tylko niewielka lampa z abażurem. Jasne jej światło oświecało przyrząd. W pokoju paliło się jeszcze nadto około 12 świec. Z tych dwie w brązowych lichtarzach na kominku, inne zaś w srebrnych kandelabrach, tak iż oświetlenie było rzęsiste. Siedziałem w niskim fotelu jak najbliżej ognia i wysunąłem się teraz naprzód, aby znaleźć się pomiędzy kominkiem a podróżnikiem w czasie. Za nim siedział Filby, patrząc mu przez ramię. Lekarz i burmistrz z prowincji zajęli miejsca z prawej strony. Psycholog z lewej, bardzo młody człowiek, stał za psychologiem. Wszyscy uważaliśmy bacznie. Wydawało się, że w tych warunkach niemożliwa jest jakakolwiek sztuczka, choćby najsubtelniej obmyślona i wykonana najzręczniej. Podróżnik w czasie popatrzył kolejno na nas i na mechanizm.
No i cóż? Spytał psycholog.
Ten mały przyrząd, rzekł podróżnik w czasie, opierając łokcie na stoliku i ujmując aparat w ręce, jest tylko modelem, pomysłem machiny do podróżowania w czasie. Widzicie, że wygląda dość dziwacznie. Ten drążek, wskazał palcem daną część, ma dziwnie migoczącą powierzchnię, jak coś, co nie ma bytu realnego. Tu znowu jest biała niewielka dźwignia, tam druga. Lekarz podniósł się z krzesła i spojrzał na przedmiot.
Jak to ślicznie wykonane, zawołał.
Zabrało mi to 2 lata pracy, odparł podróżnik w czasie, a gdy wszyscy poszliśmy za przykładem lekarza, mówił dalej. Teraz chciałbym, abyście pojęli jasno, że gdy naciśniemy tę dźwignię, machina zostanie wprawiona w ruch postępujący w przyszłość. Druga dźwignia nadaje ruch w kierunku odwrotnym. Siodełko stanowi siedzenie podróżnika. Teraz nacisnę sprężynę i maszyna pójdzie naprzód. Zniknie. Przeniesie się w przyszłość i stanie się niewidzialna. Patrzcie uważnie na przyrząd. Patrzcie również na stolik. Zapewniam was, że tu nie ma żadnych sztuczek. Nie mam ochoty pozbywać się tego modelu, a potem uchodzić za szarlatana. Przez chwilę panowało milczenie. Zdawało się, że psycholog chciał coś mi powiedzieć, lecz zmienił zamiar. Podróżnik w czasie wyciągnął palec w kierunku dźwigni. Nie, rzekł. Daj rękę. I zwracając się do psychologa, wziął jego rękę w swoją i kazał mu wystawić wskazujący palec. I tak oto psycholog sam puścił machinę w nieskończoną podróż. Ujrzeliśmy wszyscy obrót dźwigni. Uczuliśmy powiew wiatru, a płomień lampy buchnął w górę. Na kominku zgasła świeca, a niewielka machina zaczęła nagle wirować, stała się niewyraźna, jak zjawa, jak wir połyskującego z lekka brązu i kości słoniowej, aż wreszcie przepadła. Znikła. Na stole nie było nic prócz lampy. Wszyscy oniemieli na chwilę. Filmi pierwszy uznał się za zwyciężonego. Psycholog, ochłonąwszy ze zdumienia, spojrzał nagle pod stół. Wówczas podróżnik w czasie roześmiał się wesoło.
— No i cóż?
— zapytał, powtarzając słowa psychologa. Następnie podniósł się, podszedł do pudełka z tytoniem na kominku i odwrócony tyłem zaczął nabijać fajkę. Patrzyliśmy w osłupieniu jedni na drugich.
— Słuchaj — rzekł lekarz.
— Czy mówisz serio?
Czy naprawdę sądzisz, że maszyna rozpoczęła już podróż w czasie?
— Z pewnością — odpowiedział podróżnik, nachylając się, by zapalić fajkę. Następnie odwrócił się i spojrzał w twarz psychologowi. Psycholog, dla okazania, że się nie czuje wcale wytrącony z równowagi, szukał ratunku w cygarze i miał już je zapalić, ale zapomniał je przedtem obciąć.
— Co więcej, mam dużą machinę na ukończeniu tam — wskazał w stronę laboratorium. — Gdy ją złożę w całość, sądzę, że będę mógł już odbyć podróż sam we własnej osobie.
— Sądzisz pan, że machina powędrowała w przyszłość? — spytał Philby.
— W przyszłość lub w przeszłość? — Nie wiem na pewno, w jakim kierunku.
Po chwili psycholog wpadł na nowy pomysł.
— Musiała powędrować w przeszłość, jeżeli w ogóle dokądkolwiek poszła — rzekł.
— Dlaczego? — zagadnął podróżnik w czasie.
— Gdyż, przypuszczam, nie poruszyła się w przestrzeni, bo jeśli powędrowała w przyszłość, to byłaby jeszcze tutaj, gdyż musiałaby przejść chwilę obecną.
Jednak, rzekłem, gdyby pomknęła w przeszłość, musiałaby być widoczna wtedy, gdy po raz pierwszy weszliśmy do tego pokoju i w ostatni czwartek, gdyśmy tu byli i jeszcze wcześniej.
No, poważne zarzuty,
zauważył obiektywnie burmistrz z prowincji, zwracając się do podróżnika w czasie. Ależ nie, odparł podróżnik, a następnie zwróciwszy się do psychologa dodał. Niech pan się zastanowi. Pan bowiem może to objaśnić, gdyż jest to zjawisko leżące poniżej progu spostrzegania. Zjawisko nie najzupełniej jasne, nieprawdaż?
Jest to istotnie, objaśnił psycholog. Kwestia prosta w psychologii. Powinienem był o tym pomyśleć. To wystarcza i znakomicie podtrzymuje paradoks. Nie możemy widzieć, nie możemy dostrzec machiny, zarówno jak nie możemy zauważyć szprychy kręcącego się koła lub pocisku przebiegającego powietrze. Jeżeli machina ta przebiega czas 50 lub 100 razy szybciej niż my, jeśli w naszą sekundę przebywa minutę, to wrażenie, jakie może wywołać, będzie z pewnością 1/50 lub 1/100 tego, jakie by wywołała, gdyby nie przebiegała czasu. Czy to jasne?
Przesunął rękę w miejscu, gdzie przedtem stała machina. Czy pojmujecie? Zapytał uśmiechając się. Siedzieliśmy może minutę, patrząc na pusty stół, po czym podróżnik zapytał nas, co o tym wszystkim myślimy.
Łatwo uwierzyć w to wieczorem, powiedział lekarz. Ale poczekajmy do rana. Poczekajmy na trzeźwy osąd poranka.
A czy nie zechcielibyście obejrzeć machiny czasu? Zapytał podróżnik. Następnie, wziąwszy do rąk lampę, poprowadził nas długim, ciemnym korytarzem do swego laboratorium. Żywo przypominam sobie drżące światło, zarys jego niezwykłej dużej głowy, tańczące na ścianach cienie. Pamiętam, jak szliśmy za nim, zakłopotani, pełni nieufności, i jak w laboratorium ujrzeliśmy w powiększeniu ten sam mechanizm wehikułu czasu, który rozwiał się nam był w oczach. Jedne części wykonane zostały z niklu, inne z kości słoniowej, inne znowu niezawodnie wyciosane z górskiego kryształu. Machina była już prawie gotowa, tylko kryształowe pałeczki leżały jeszcze niewykończone na ławce obok kilku rysunków. Wziąłem jedną z nich do rąk, aby się lepiej przyjrzeć. Zdawało mi się, że był to kwarc.
— Słuchaj — rzekł lekarz — czy to wszystko jest na serio? Czy też jest to jedynie sztuczka, podobna do tej z duchem, którą nam pokazałeś w czasie świąt Bożego Narodzenia?
Na tym wehikule, rzekł podróżnik, podnosząc do góry lampę, zamierzam przebyć czas. Rozumiecie? Nigdy w życiu nie mówiłem bardziej poważnie. Nikt z nas nie wiedział, co o tym myśleć. Poprzez ramię lekarza pochwyciłem spojrzenie Filbiego, który mrugnął do mnie znacząco.
Rozdział drugi. Sądzę, że nikt z nas wówczas nie wierzył w zupełności w machinę podróżnika. Zbyt przekornym był on bowiem człowiekiem, by mu można było wierzyć. Nigdy się go nie było pewnym, a pod pozorami szczerej otwartości czuło się zawsze niewielki dystans i pewną ukrytą skłonność do kpin. Gdyby na przykład Filby pokazał nam model i objaśnił rzecz słowami podróżnika, okazalibyśmy mniej sceptycyzmu. Z łatwością bowiem zdołalibyśmy przeniknąć jego pobudki. Nawet prosty rzeźnik byłby w stanie zrozumieć Filbiego. Natomiast w naturze podróżnika dostrzegaliśmy coś więcej niż objawy dziwactwa i dlatego nie dowierzaliśmy mu. Rzeczy, które zapewniłyby sławę mniej zdolnemu człowiekowi, w jego ręku wydawały się sztuczkami. Zbyt łatwe osiągnięcia nie wzbudzają bowiem ufności. Ludzie poważni, którzy i jego też brali poważnie, nigdy nie byli zupełnie pewni jego postępowania, zdając sobie do pewnego stopnia sprawę, że obdarzanie go zaufaniem byłoby niczym innym jak przyozdabianiem pokoju dziecinnego misterną porcelaną chińską. Nie sądzę przeto, żeby którykolwiek z nas przez ten tydzień od ostatniego czwartku bardzo się w rozmowach zajmował podróżą po krainie czasu, jakkolwiek wielu z